Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium i Bokradia. Rozpoczynamy drugie w tym roku wakacyjne wydanie ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sangivelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz ABW Marek Żelkowski. Halo, halo Bydgoszcz.
Halo, halo. Dzień dobry wieczór Państwu. Tak, czas wakacyjny to dobry czas. Lubię go z tego względu, o którym Państwo świetnie wiecie. Lubię zaczynać audycję, kiedy na zewnątrz jest jeszcze jasno. Dlatego zimą jakoś tak się smętnie mi robi, kiedy startuje audycja, to już głęboka noc, a latem wręcz przeciwnie. Tak, mamy drugi odcinek antologii Bibliotekarium Wakacji. Nie wiem, jak to odmieniać. To są właśnie problemy przy takich długich nazwach, jak to odmienić tak naprawdę. A więc mamy drugi odcinek ABW po prostu. Tradycyjnie już, postaram się, żeby tak było, tak tradycyjnie było do końca wakacji, będą dzisiaj dwa opowiadania, jedno krótkie, drugie długie. I w tej kolejności je Państwu zaprezentuję. Pierwsze z tych opowiadań to jest opowiadanie Jakuba Karbownika. Znacie Państwo tę postać zarówno z ABW, jak i z tomów Rubieży Rzeczywistości. I no, nasz autor podjął zmagania z tematem kwantomatyka. Jakoś tak się dziwnie składa. No właściwie mówię dziwnie, ale wcale się tak za bardzo nie dziwię. Ale jakoś tak się dziwnie składa, żeby już zostać przy tej frazie, że bardzo wielu osobom kwantomatyka skojarzyła się z kotami. Nie jestem w stanie tego teraz Państwu udowodnić, ale naprawdę bardzo wiele opowiadań gdzieś tam tematu kociego dotyka. No i opowiadanie Jakuba Karbownika Kociomatyka, no już to wszystko, tytuł mówi sam za siebie. Dlaczego powiedziałem, że niby się dziwię, ale tak naprawdę dziwię się nie do końca? No bo skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Jeśli ktoś kiedykolwiek słyszał o kocie Schrödingera, o tym zjawisku życia i nieżycia jednocześnie, a w ogóle jakoś kojarzy fizykę kwantową, no to skojarzenie z kotem i fizyką kwantową, czy też kwantomatyką wymyślonym przez Wiktora słowem, jest oczywiste to skojarzenie. No i powiem, że Jakub Karbownik przeprowadził ten swój szorcik zatytułowany, jak już powiedziałem, Kociomatyka, no brawurowo. To jest klasyczne opowiadanie z takiego schematu, który określmy sobie mianem schematu shortowego. To znaczy coś się dzieje i mamy później fajny finał, który tak naprawdę w przypadku shortów jest clue tego rodzaju formy. I tu właściwie wszystkie te zadania, które powinien spełniać rasowy short, są spełnione. A to, żeby nie strzępić języka, proponuję, żebyśmy po prostu tego shorta wysłuchali. A ja później jeszcze mam coś do powiedzenia.
Jakub Karbownik, Kociomatyka. Długo zastanawiałem się, jak opisać to, co się stało. Nawet przez pewien czas sam nie mogłem uwierzyć w to, co przecież widziałem, dotykałem i czułem. Zganiałem to na sen, omamy, zmęczenie i inne bzdurne wymówki mające racjonalne wyjaśnienie, jednak to nie była prawda. Prawda okazała się bardziej szalona, schowana na widoku, czekająca na kogoś, kto w nią wdepnie i już nigdy nie wróci do dawnej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której takie rzeczy jak ta nie mają prawa bytu. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym to się stało. 16 stycznia 2020 roku, sobota. Powinna zostać taka jak wiele innych sobot, wcale podobnych do siebie, tych zwykłych, nudnawych. Obudził mnie telefon, ktoś dobijał się od 5, według powiadomień już kilkanaście razy. Zasapany, nie złapawszy jeszcze dostatecznie dobrej ostrości, zostałem ocucony przez siostrę plującą w wysokiej tonacji wyrazy niczym małe kule ognia. Krzyczała, że dziadek jest w szpitalu i nie wiadomo co z nim będzie, a w ogóle to dlaczego jeszcze nie ma mnie przy nim. Słowny kubeł zimnej wody postawił mnie do pionu, jak sztabowy szeregowca. Ubierałem się więc w popłochu jak strażak na akcję, aż tu nagle kolejny telefon, numer nieznany, stacjonarny. Odbieram, a tu następna salwa. Tym razem to dziadek, ale z innym repertuarem pretensji. Czy wiem, co się stało? Czy powiadomiłem innych? A w ogóle to czemu jeszcze nie wyruszyłem do kota? Pan w szpitalu, więc Amadeusz siedzi sam i bez świeżej karmy. Dostałem zarazem nakaz i zakaz. Zakaz przyjeżdżenia do szpitala, bo przesadzają i niedługo wyjdzie. Nakaz, a raczej misję ratowania z opresji Amadeusza w punktach. Po pierwsze kupno porządnej karmy, drugi punkt to odbiór kluczy od sąsiadki, która na skali ważności najwidoczniej jako powierniczka zajmuje wyższe miejsce niż wnuczek. Po trzecie, najważniejsze, nakarmienie i stała opieka nad Amadeuszem do odwołania. Stojąc na wpół ubrany, łajałem siebie za myśli sprzed drugiego telefonu. Że za mało spędzaliśmy ze sobą czasu, że mogłem go częściej odwiedzać... I tak dalej. Wyruszyłem najszybszym tramwajem na Psie Pole, 11. Zawiodła, a raczej tory zawiodły. Przez uszkodzenie nie pojechaliśmy dalej, więc wysiadam 3 przystanki wcześniej. Po drodze wchodzę do małego i zdecydowanie zbyt drogiego sklepu z zielonym płazem na szyldzie, który jako jeden z nielicznych jest otwarty. Wybrałem pierwszą lepszą karmę i bez zbędnych kurtuazji zmierzałem do punktu drugiego. Z początku nie otwierała. Może zagrała przeczekaniem. Chciała spławić natręta. Jednak misja to misja, więc nie odpuściłem. Wreszcie otworzyła. Minę miała jakby trzymała w ustach całą paczkę kwaśnych żelków. Od razu walnąłem historyjkę co, jak i po co. Ja ją rozpoznałem, ona mnie nie, więc poprosiła o dowód. Skanowała ten kawałek plastiku, przykładając go sobie prawie do twarzy, a dzięki grubym binoklom naprawdę uwierzyłem, że wyszukuje najmniejszych nieprawidłowości. Nagle, ach, tak, tak, już poznaję, idę po klucze, zaraz będę. Przyniosła pęczek, oczywiście z wisiorkiem kota. Podziękowałem, zwrot na pięcie i idę piętro wyżej. Pierwsze co uderzyło to zapach, połączenie stęchlizny i starego drewnianego kościoła, mieszanka czegoś co z pewnością przesiąknie ubranie. Naprawdę dawno tu nie zaglądałem, ponieważ nie rozpoznałem salonu. Niczym w filmie kryminalnym klasy A, B czy C, zamiast standardowego meblowania zostałem tablicę korkową pełną zdjęć, artykułów, połączonych ze sobą sznurków, pinesek. Tylko było jedno ale. To wszystko, dosłownie wszystko, dotyczyło kotów. Malowidła, posągi, artefakt, co tylko dusza zapragnie. Niektóre ze styli wyglądały mi na egipskie, sumeryjskie, ale były też takie wręcz karykaturalne, które pozostawiały w zadumie. Taki na przykład koci Stonehenge, który zamiast prostych bloków składał się z megalitycznych posągów kotowatych. Wyglądało to na zbiór dowodów na to, że starożytni czcili te futrzaki niczym bogów. Z podziwu prawie potknąłem się o ogromne biurko stojące na środku, a stosy książek pod nogami wcale nie pomogły w odzyskaniu równowagi. Niektóre wyglądały na bardzo stare, z ciekawością więc sięgnąłem po jedną z nich, aż tu nagle usłyszałem dźwięk tłoczonego naczynia, a zaraz po niesamowicie zajadłe drapanie. Otworzyłem czym prędzej zagadkowe drzwi, a tu oczywiście Amadeusz wyskoczył jak z procy. Mógłbym przyznać, że usłyszałem ciche głupiec. W pełnym galopie biegł wprost na ścianę, jak samochód testowy. Wtem podskoczył i zahaczył pazurem o coś, czego wcześniej tam nie było. Wbił prawą łapę w małą czarną kulę, która bez ostrzeżenia dosłownie znikąd wtargnęła do pokoju. Wtedy to, i tego jestem pewien, usłyszałem w głowie: nie da rady, trzeba zużyć życie. Nagle czarna kula zmieniła się w czarną dziurę wielkości malucha, a z niej poczęły wychodzić pokraczne istoty, o widoku których pragnę zapomnieć. Mało tego, nieskończona czerń zaczęła wciągać do środka mnie wraz z przedmiotami, te drobniejsze już fruwały. Kiedy złapałem się biurka, kątem oka zobaczyłem, jak ciałko Amadeusza staje się bezwładne, a następnie wystrzeliło z niego coś, co nas uratowało. Postać, połączenie człowieka i kota, podobna do indyjskiego bóstwa, złapała sześcioma ramionami wyrwę, ściskając ją jak siłacz. Czerń wyplowała z siebie okropne dźwięki, wzbijała w powietrze przedmioty, walczyła o przetrwanie, ale koniec końców uległa, pozostawiając bałagan. Nie zdążyłem przyjrzeć się postaci, ta też zniknęła. Natomiast wpatrywał się we mnie Amadeusz, dziwnie przenikliwie. Siedział na jednej ze stron artykułu Koty Strażnicy Świata Kwantowego. Patrząc w złote oczy, pomyślałem: pójdę zaraz po mięsko.
Marku, jak tak słyszę słowo postać, to zawsze mi przychodzi do głowy stwierdzenie: lubię tę postać, albo lubię tempo stać. Może to stwierdzenie moje stanie się jakąś inspiracją dla kogoś, kto wie.
Tak, to rzeczywiście warto sobie zapamiętać to, co powiedział przed chwilą Ivelios.
Spacja, niby pusty znak, a jednak od tego pustego znaku czasem, od jego miejscowienia, bądź w ogóle od obecności, czasem bardzo dużo zależy. Lubię tempo stać.
Tak, czasami od ogonka coś zależy, czasami od przecinka i w ogóle, no rzeczywiście. Natomiast jeśli, to zacznijmy od czepiania się. Ja tak naprawdę, jeśli chodziłoby o treść, to do tego opowiadania, zresztą rzecz się będzie w końcu poddawała zabiegom redaktorskim naszej nieocenionej pani redaktor Marty Sobieckiej, w związku z tym to się oczywiście jeszcze jakoś naprostuje, ale jak słyszę taką frazę o filmie A, B czy C, no to ja bym się wolałbym się, żeby autor się zdecydował, no bo różnica pomiędzy filmem klasy A a filmem klasy C, rzekłbym, że jest zasadnicza, a nawet bardzo zasadnicza. I no to jakby wrzucanie tego do jednego worka, no można to zrobić, tylko pytanie po co i czy to cokolwiek przekazuje. Ale miałem jakby nie czas, żeby się czepiać, bo w końcu mówimy o opowiadaniach, które są finalistami naszego konkursu. Więc powiedzmy raczej o tym, co dobre. Teraz już Państwo znacie ten tekst, w związku z tym sami możecie ocenić. Mnie on rozbawił właśnie tym, że jest klasycznym shortem, czyli zaczyna się niby normalnie taką scenką z życia, a później zaczynają się dziać rzeczy przedziwne. Są fajne obserwacje. No. Któż nie kojarzy takiej sąsiadki, jak opisał Jakub Karbownik, takiej sąsiadki detektywa, sąsiadki jednocześnie, nie wiem, coś w rodzaju kapo prawie, ale no, tacy ludzie są wśród nas. ale w końcu nie sąsiadce jest to opowiadanie poświęcone, bo to, co się zaczyna dziać później w mieszkaniu, które odwiedza nasz bohater, no to to jest po prostu odlot. Ktoś powie, no tak, ale to zupełnie takie nieprawdopodobne, ależ no, w końcu poruszamy się w granicach literatury fantastycznej i to nawet nie chodzi o to, że to jest prawdopodobne czy nie, bo tak naprawdę chodzi o ten finał, kiedy bohater się wybiera po mięsko. Sama ta idea z tym kotem, który jest właściwie bohaterem, dla mnie to jest niesłychanie zabawne opowiadanie. I cóż, no pozostaje mi, jak często robię przy tej audycji Antologia Bibliotekarium Warsztaty, pogratulować autorowi, bo to po prostu spełnia tę rolę, spełnia to zadanie, które powinien Szorcik spełniać. Bawi, przede wszystkim bawi i takie jest główne zadanie. A teraz jeszcze wrócę na chwileczkę do tej kociowatości tematu. To zadziwiające, kiedy będziecie trzymali Państwo w ręku tom czwarty antologii wydanej przez Bibliotekarium Antologii Rubieży Rzeczywistości, to będziecie mieli Państwo okazję przekonać się, jak bardzo kocia jest to antologia. Mam nadzieję, że się już nic nie zmieni, że tam te koty, które były, to pozostaną. Cóż tu powiedzieć? Lubię koty, psy też lubię. Taki już jestem pokręcony, że nie wpisuję się w ten klasyczny podział na koto i psolubów, tylko właściwie jednakową sympatią darzę jeden i drugi rodzaj zwierzaków. Pewno jakby się jeszcze jakiś trzeci przyplątał, to też bym serce otworzył. Natomiast to opowiadanie to jest jedno z tych opowiadań, które od razu wpadły mi w oko. Ja pamiętam, kiedy je czytałem po raz pierwszy, mówię sobie wow. I właściwie wtedy pomyślałem po raz pierwszy, że szykuje się naprawdę niezły tom. I podtrzymuję to. W dalszym ciągu jestem pogrążony w kolejnej lekturze opowiadań, które zostały zakwalifikowane do tomu. I każdy dzień, a więc każda kolejna lektura kolejnego opowiadania, kolejnych opowiadań, utwierdza mnie w tym, że jest duża szansa, żeby czwarty tom był naprawdę tomem, no, trudno mówić najlepszym, ale takim bardzo, bardzo równym, bo nie ukrywajmy, przecież poprzednie trzy tomy zawierały opowiadania o dużej amplitudzie, to znaczy tam były opowiadania takie okej, ale były też opowiadania wybitne. To ten czwarty tom jest bardzo równy i to nie przez to, że się wszystkie opowiadania zrównały do jednego poziomu, źle to powiedziałem, nie przez to, że brak opowiadań wybitnych, tylko nawet te opowiadania, które byśmy uznali za takie, no powiedzmy przeciętne, to one i tak są na bardzo przyzwoitym poziomie. To takie moje refleksje po tych lekturach, które cały czas są ze mną od początku lipca, właściwie nic innego nie robię, tylko przebijam się przez kolejne teksty, śląc je później do naszej pani redaktor, przy niektórych zatrzymując się i zgłaszając jeszcze do autorów pewne uwagi, no ale tak powiedzmy, tak wygląda ta robota. I cóż, no, jeszcze raz gratulacje dla Jakuba Karbownika, a teraz byłby czas zająć się opowiadaniem tym dłuższym, które w dzisiejszym zestawie, opowiadaniem, które nosi tytuł Imię wroga. Jego autorem jest Roland Hensoldt, znany już Państwu autor. Autor, który, co ja teraz mogę powiedzieć jeszcze przed opowiadaniem? No powiem tyle. To jest z całą pewnością autor, który naprawdę w niezłym stopniu opanował sztukę budowania fajnych narracji. Ja myślę, że autor, no często to powtarzam w naszej audycji, ale w sumie o to tak naprawdę chodzi. Autor nieźle się bawił przy pisaniu tego opowiadania i przypuszczam każdego innego. Autor po prostu, to widać w tekście, lubi układać historie, lubi je snuć, ale to powiedzmy jest zaleta, ale to jeszcze o niczym nie decyduje. Kiedy autor snuje te swoje opowieści, to w jakiś taki magiczny sposób, wiem, no przecież żartuję, to nie w magiczny sposób, tylko robi to w taki sposób, że tam się nadbudowuje nad tym pewna wartość, pewna ta, no wiem, że niektórzy nie lubią tego stwierdzenia, pewna nadbudowa w postaci takiej metaopowieści. Wiem, to takie paraliteraturoznawcze. Dobrze, to już się wycofuje. W każdym razie to nie jest opowieść o tym, że się strzelali, albo że ktoś uciekał, albo że coś się działo. W tej opowieści, i to tak często jest u Rolanda Hensolta, to bardzo często jest tak, że tam jeszcze chodzi o coś. To jest zdolność, która nie każdemu jest dana. Niektórzy, żeby tę nadbudowę, tak ją określmy, będzie przystępniej, żeby ją uzyskać, to się muszą sporo napocić. Ja odnoszę wrażenie, że nasz autor robi to jakoś tak lekko i niemal tak bez wysiłku. Z tym, że wiecie państwo, jak ja znam życie, to wprowadzając państwa w taką refleksję, to właściwie was podpuszczam, bo to się rzadko zdarza, żeby coś się robiło samo. Ja przypuszczam, że ułożenie fabuły tego rodzaju, która jednocześnie coś tam sięga gdzieś tam głębiej, jest okupione ciężką, nieciężką. W każdym razie jakąś pracą, którą autor musi wykonać, żeby to się wszystko spinało na wszystkich poziomach, czyli na tym poziomie opowieści najprostszej i na tym poziomie tej opowieści takiej troszeczkę dziejącej się poza słowami, która nas wysyła w różne rejony, która każe nam mówić: o, a może o to chodziło, o, a może tu autor nawiązywał do tego, a może to miał na myśli, a może jeszcze coś innego. To jest moim zdaniem naprawdę niezła zabawa. Ja się w każdym razie przy tym opowiadaniu nieźle bawiłem. Sporo miałem różnych skojarzeń, ale zanim o tych skojarzeniach porozmawiamy, no to może państwo po prostu wysłuchajcie tego opowiadania. A zatem Imię wroga i Roland Hensolt.
Roland Hensolt, Imię wroga. Uśpiono naszą czujność. Nie wiedzieliśmy, że zostaliśmy zaatakowani. Kapitalizm osiągnął apogeum. I coś się wydarzyło. Coś, co zrozumieliśmy dopiero w następnej epoce. Testament 3.1. Mateusz, prorok z wieży. Dron wleciał przez okno, omiótł salon sensorami, karabinami pulsacyjnymi, rzucił worek podgniłych marchewek i oznajmił: panie Gonker, pana abonament na żywność z klasy Basic został zmniejszony do ekonomii. Proszę o dokonanie przedpłaty. Wyleciał. Wiatrak na suficie odganiał muchy. Kwadrokopter skieruje się na wschód i spadnie. Skąd to wiedziałem? Trasy i godziny lotów dronów są tajne. W 2042 roku świat ogarnęła epidemia i trwała do dziś. Zamawiasz abonament żywieniowy płacąc z góry, ale nie wiesz, kiedy go otrzymasz. To dla bezpieczeństwa, ponieważ gangi wyspecjalizowały się w zestrzeliwaniu bądź uprowadzaniu dronów. Wiedziałem, że ten będzie leciał ku wieżowcowi na wschodzie, a potem ktoś go strąci. W wizji widziałem zarys typa w kapturze, który z karabinu snajperskiego trafi w wirnik. Widzę różne rzeczy, które dzieją się w przyszłości. Epidemię też ujrzałem, zanim się wydarzyła. Jestem prorokiem, w garażu buduję arkę, a obserwowany dron został właśnie zestrzelony. 15 lat wcześniej. W XXI wieku myśleliśmy, że oporaliśmy się z wojną. Ta wojna była inna, niewidzialna. Przez lata nie wiedzieliśmy, z czym walczymy. Nawet nie wiedzieliśmy, że walczymy. Testament 3.1. Mateusz, prorok z wieszy. W 2040 roku wydarzyło się wiele rzeczy. Latające autonomiczne samochody były normą. Ludzie wszczepiali chipy w mózg i budowali zbiorową świadomość sieci. Kryptowaluta Digold zyskała na wartości, a ja poczyniłem pierwsze kroki, aby zostać prorokiem. Idąc pod prąd nowym czasom, nie poddałem się implantacji. Tacy jak ja stanowili 30% społeczeństwa, ale głównie tego, którego nie było stać na okablowanie. Czy byłem jedynym, który odmówił świadomie? To sprawiło, że zostałem obywatelem drugiej kategorii. Moich możliwości umysłowych nie podrasował chip. Miałem 40 lat i pierwszy raz to poczułem, gdy wezwał mnie szef. Panie Gonker, zaczął oficjalnie i już wiedziałem, że dobrze nie będzie. Czemu się nie rozwijasz? Nie ma w tobie ambicji? Stwarzamy ci warunki, kontynuował. Nawalski wytłumaczył, że nadeszły nowe czasy. Pracą umysłową nie jest już klepanie e-maili w korpo, a przekazywanie idei w formie strukturyzowanych myśli. Ci, którzy lepiej i szybciej kreują nowe, zarabiają więcej. A tacy jak ty, spojrzał mi w oczy, do tego potrzebny jest chip w mózgu. Idea jest fundamentem organizacji. Pomysł, know-how. Mamy demokrację do cholery, a ty nie chcesz w niej uczestniczyć. Nawet sprzątaczki mają ideę. Bez chipa nie możesz idei ubrać w myśli, nie możesz siebie wyrazić, współtworzyć wielkiej idei małymi pomysłami. Konkluzją długiego wywodu było to, że jako slow thinker, czyli gość bez protezy w mózgu, spowalniałem organizację, stałem się niekompatybilny z systemem wartości, czy wręcz obsolete. Ze względu na długą znajomość szef zaproponował inne stanowisko. Zostałem zdegradowany i obcięto mi pensję. Przez lata awansowałem, a teraz mknąłem w dół hierarchii. Przepraszam, mam naciski skóry. Rozumiem, przytaknąłem zrezygnowany. Mamy system zapomóg, jeśli nie stać cię na druty. Namawiał, a ja odmawiałem z pobudek ideologicznych. Wypróbuj to. Położył na biurku zwój kabli. Używam mózgu do pracy, a ty możesz zacząć od tego. Potraktuj to jako wersję demo nowego świata. To stary zestaw ekstrakcyjny kryptowaluty. Przez używanie mózgu do pracy rozumiał kopanie digoldów, pieniądza, którego wartość wystrzeliła w kosmos. Był podobny do bitcoinów, ale ekstrakcję jednostek blockchain wykonywano jedynie pracą umysłu. Do tego celu wykorzystywano brainlock, czyli smartfon wczepiony w mózg. Chip służył do korzystania ze zbiorowej świadomości, szybkiego myślenia czy nagrywania krótkich telepatycznych filmików zwanych mem-ideami. Robię to, gdy śpię. Za dnia proces kopania zbyt obciąża mózg, kontynuował szef. Lekarze mówią, że ekstrakcja digoldów to jak ciągłe rozwiązywanie zagadek matematycznych siłą umysłu. Dzięki temu rośnie IQ i kasa na koncie. To nowy rozdział ewolucji. Czemu nie chcesz ewoluować? Nie chcę być druciarzem, zakpiłem. Ciągle jesteś całkowicie czysty? To powinno być nielegalne, kręcił głową. Jeszcze nie zakazano. To kasa za darmo, można dorobić. Przerwał mi i wcisnął diody. Stałem się posiadaczem przedpotopowego zestawu ekstrakcyjnego, który bez ingerencji chirurgicznej można było podłączyć do skroni. Skusiła mnie ciekawość, możliwość dorobienia i odwracalność procesu. Pamiętam, że był upalny dzień początku sierpnia. Chiny uruchomiły słońce, krzyczały nagłówki sieci. I tego dnia, jak za dotknięciem magicznej różdżki, wszystkie problemy ludzkości wydawały się rozwiązane. Nieskończone zasoby czystej energii, kryzys klimatyczny skończył się, głód skończył się, zimna fuzja rozwiązała wszystkie nasze problemy. Tak myśleliśmy. Ataku z tej strony nie spodziewaliśmy się. Testament 3.1. Mateusz, prorok zwierzy. Rok kopania okupiłem bólem głowy, ale dorobiłem. Pewnie rzuciłbym umysłowe górnictwo w cholerę, ale znowu obcięto mi pensję. Nazywano mnie powolniak, gdzie chodziło o wydatność mojego niepodrasowanego mózgu przedrewolucyjnej generacji. System społeczny chciał sprawić, abym się dostosował. Stałem na rozdrożu. Chip kosztował tyle, ile dobry samochód, czyli ostatecznie nie aż tak dużo. Z drugiej strony biedniałem. Teraz albo nigdy. W reklamach mówiących bądź częścią wielkiej idei nie informowano o pewnej niedogodności. Brainlock z układem chłodzenia musiał przecież gdzieś się zmieścić. Wszczepiono go w korę mózgową, którą oplatano siatką przekaźnikową i wycinano część mózgu. A co jeśli wytniecie ważne wspomnienia? Zapytałem w klinice Brainlink. Panie Gonker, istnieje mała niedogodność, małe ryzyko. Wszyscy je przeszliśmy i czy słyszał pan, aby ktoś narzekał na utratę ważnego wspomnienia? Nie? Po pierwsze, zabieg wyklucza wycięcie głębokich reminiscencji i umiejętności kognitywnych. Po drugie, no, jeżeli rzeczywiście wytniemy panu coś z pamięci, to efekt będzie taki, jakby pan o czymś zapomniał. Przecież wy, czyści, bez przerwy zapominacie. Panie Mateuszu, czy jest pan w stanie wydobyć z mózgu wszystkie wspomnienia? Całe życie? Przeżyć? Poczuć? Pokręciłem głową. Właśnie, klasnął. Czymże jest więc wycięcie drobnej reminiscencji, jeśli Brainlock zapewni panu dostęp do pełni jestestwa? Pełni wspomnień, a nawet nie tylko pana, bo userzy publikują myśli w blogach mnemonicznych. Ale, powiedziałem poprawiając okulary, oczy też możemy wyciąć i poprawić. Naszą filozofią jest wycinanie tego, co szwankuje. Chyba nie żałowałby pan wycięcia raka, prawda? Po co panu upoślecone oczy? Bo mam je po matce. Wstałem, położyłem ulotki na stole, wyszedłem. Życie obywatela drugiej kategorii wiązało się z niedogodnościami. Coroczną antypremią motywacyjną, zachęcającą do oczipowania, koniecznością legitymowania się starym ID policji, czy nawet ekspedientką w sklepach. Wynikały z tego niedogodności związane z podróżowaniem komunikacją publiczną, niemożność wzięcia kredytu, ponieważ banki nie mogły ocenić mojego social ratingu. Chyba że zapłacę horrendalne prowizje, wtedy jakoś mogły dokonać oceny. Musiałem czekać w kolejkach razem z biedotą. Proszę wpisać 20-cyfrowe ID, podać hasło, datę urodzenia i imię ojca. Powiedziały drzwi do sklepu dla nieuchipowanych. Kalun powiedziałby, że żyliśmy jak myszy, w dobrobycie zimnej fuzji. Gdy odebrano nam szczurzy raj, zrozumieliśmy, jak mało posiadaliśmy. W świecie nieskończonych możliwości wybieraliśmy brak wyboru, jak szczury Kalun. Brak zainteresowania społeczeństwem, brak woli przetrwania, brak chęci reprodukcji, seks przeniesiony do cyberprzestrzeni. Wszystko było tymczasowe, każdy związek miał datę końcową przydatności. Nikt nie budował niczego w dłuższej perspektywie. Wtedy ktoś się szykował do wojny. Nie my. My tylko czekaliśmy. Testament 3.1. Mateusz, prorok zwierzy. Rok temu rozstałem się ze swoją miłością. Przestaliśmy być kompatybilni, oznajmiła. Zresztą mono nie jest dla mnie. Dodała i odeszła, uprzednio wszczepiwszy sobie chipa ku sieci orgazmicznej, gdzie użytkownicy kopulowali ze sobą jednocześnie na poziomie ekstazy umysłowej. Okazało się, że jestem zbyt slow thinkerem, aby umawiać się na speed dating. Tak to się teraz robi. Randki polegały na patrzeniu głęboko w oczy, ale na tym kończyła się romantyczna część, ponieważ spojrzenie było jak odbicie duszy, a konkretnie wymianą profili, social ratingu i mnemonicznego testu na kompatybilność charakterów. W jednym spojrzeniu dokonywała się symulacja reszty życia, seksu, wszystkiego. To było jak przeżywana wersja demo, zakończona raportem ewentualnych errorów. Randki odbywały się twarzą w twarz ze względu na praktykę ochrony danych osobowych. Kobiety niechętnie dzieliły się materiałami z obcymi w sieci. I tak oto nie znalazłem partnerki. Jak miało się później okazać, było to brzemienne w skutkach, ponieważ na kwarantannie ważne jest, z kim utkniesz. Pierwszą połowę XXI wieku pamiętam jako czas nieskończonych możliwości, wyborów, o jakich nie śniło się naszym ojcom. A my? Zaprawdę nie wybieraliśmy niczego. Problemem stało się decydowanie o wyborze rodzaju płatków śniadaniowych, o posiadaniu dzieci, o zmianie pracy. Wybieraliśmy brak decyzji, wybieraliśmy podporządkowanie, wybieraliśmy prokrastynację, jakbyśmy odkładali to, co ważne, na potem. Ale tego potem miało nie być. Testament 3.1 Mateusz. Obudziłem się spocony i wyczerpany. Łapczywie chwytałem strzępy snu, który znikał, jakby go kasowano z pamięci. Odkleiłem diody ekstrakcyjne i zobaczyłem, że wykopałem 500 digolta. Oczipowani wyciągali 2 digoldy przez noc, ale i tak podobno byłem w tym świetny, ponieważ przeciętny nieoczipowany wydobywał 100 razy mniej niż ja. Wiedziałem, że sen wróci. Rzuciłbym górnictwo w cholerę, ponieważ co to za spanie, jeśli budziłem się bardziej zmęczony niż zasypiałem. Sen był jednak jak narkotyk. Od roku natychmiast spisywałem go po przebudzeniu. Dawał mi więcej strzępy dnia, który miał się wydarzyć. Ukryłem się w garażu i czekałem, patrząc przez szparę. Zegarek pokazał 2:13 w nocy i wiedziałem, że za 30 minut ktoś tu się zjawi. Spóźniają się, pomyślałem, patrząc na wskazówki. Czekałem na nich, a także na potwierdzenie mojego fenomenu jasnowidzenia. Dziś rano obudził mnie sen, w którym widziałem 2 włamywaczy, którzy chcieli dobrać się do mojego garażu. Bałem się ich, ale także przeznaczenia. Co jeśli rzeczywiście posiadłem umiejętność czytania przyszłości? Czas się dłużył. W końcu ktoś tutaj się zjawił. Wyśnione typy kręciły się pod garażem. Dostrzegałem ich cienie przez dziurkę. Niby spacerowali, ale tak naprawdę obserwowali okolice. Jeden z nich przyklęknął i zaczął mocować się z zamkiem, drugi stał na czatach. I bez patrzenia wiedziałem, gdzie są, co robią. Tylko że tym razem to nie był sen, a wyśniona przyszłość. Dlatego też przygotowałem broń energetyczną. Jest ona zdolna obezwładnić napastnika z odległości 50 metrów. W miarę powolnego uchylenia drzwi w garażu rósł mój poziom adrenaliny. Mężczyzna wszedł ostrożnie z zamiarem kradzieży samochodu. Nawet wiedziałem, komu chcą sprzedać moje auto. Garaż rozświetlił się błyskawicą, jak podczas burzy. Pierwszy przeciwnik padł, drugi sekundę później. Wezwanej policji zeznałem, że byłem zajęty budowaniem łódki, gdy usłyszałem niepokojący hałas. Wolałem nie wspominać o jasnowidzeniu. Wystarczy, że sąsiedzi nazwali mnie Noe. Tak uzyskałem niepodważalny dowód. Zostałem prorokiem, a moją misją było przetrwanie apokalipsy. Wystarczyło, że się na czymś skupiłem przed zaśnięciem, a rano miałem proroctwa. Najbardziej pochłaniał mnie powtarzalny sen o końcu świata. Wpadłem na to, aby do diod ekstrakcyjnych podłączyć smartfona i tak zdołałem nagrywać sen. Tak powstawały profetyki, enigmatyczne filmy, które miały właściwości profetyczne. Za rok dojęto katastrofy. Ludzie mieli zasłaniać twarze maskami, nie wychodzić z domów. Ekonomia miała się załamać. Czemu? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale postanowiłem zrobić zapasy. Mieszkałem w blokowisku, w garażu miałem warsztat. Od lat budowałem łódkę. Z braku miejsca układałem w niej zakupy. Cukier, puszki, baterie, wodę. Gdy sąsiedzi to zobaczyli, nazwali mnie osiedlowym Noe. Przestrzegłem ich przed apokalipsą, ale kpili: ty, Noe, coś dziś nie pada. Ty, Noe, zwierzęta ci uciekają z klatki. Śmiał się sąsiad, widząc szczura w garażu. Nikt już nie kpił, bo pojawiła się choroba, która rozlała się po świecie jak potop. Wieżowce, które przez dekady pięły się wyżej i wyżej, nagle stały się grobowcami. Według szacunków umarło 20% populacji już pierwszego miesiąca pandemii. Dla ocalałych zestawy IKEA, sprzęt, wszystko co kupowaliśmy stało się więzieniem, nasze mieszkania naszymi celami. Dla bezpieczeństwa nakazano noszenie maseczek, potem zakazano opuszczać domy i zamknięto gospodarkę. Wszyscy całymi dniami sprawdzali dashboardy z krzywymi wzrostu zachorowań, oglądali apokalipsę online, jedząc dostarczoną dronem pizzę, siorbiąc kole, w szlafrokach, niemyci, zarośnięci. Podczas kwarantanny ważne jest, z kim utkniesz. Utknąłem sam ze sobą i odczuwałem samotność. Rozmawiałem ze sobą, traciłem zmysły. Tym bardziej, że słyszałem tajemniczy głos z przyszłości. Początkowo wirus roznosił się drogą kropelkową, potem mutował i zarażał w nieznany sposób. Czytałem doniesienia i teorie spiskowe. Ognisko epidemii nie zostało ustalone. 20% populacji umarło. Naukowcom ciągle nie udało się wyizolować wirusa. Choroba jest zagadkowa, nie znaleźliśmy wirusa, bakterii, pasożyta, ale przenosi się drogą kropelkową, co udowodniono. Problem w tym, że w tych wydzielinach nic nie ma, powiedział dr Yang. Zmiany zaczynają się w mózgu, w większości przypadków wywołują sepsę i śmierć. Wirus mutował i jego śmiertelność sięga 80%. Z jakiegoś powodu wirus tylko w 35% atakuje bezdomnych, slow thinkerów, ale nawet wśród nich stwierdzono objawy chorobowe. Śmiertelność wśród nieoczipowanych rośnie. Wirus mutował. Udowodniono, że może przenikać przez ściany i odzież ochronną stosowaną w laboratoriach, co wydaje się sprzeczne z logiką. Zalecany dystans społeczny został zwiększony do 100 metrów, chociaż przy przeludnieniu Ziemi zastosowanie się do wytycznych wydaje się niemożliwe. Zniknęło 30% abonentów sieci Idei. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Czy ich dusze przeniosły się na stałe do cyberprzestrzeni? Wirus nie zabija, jeśli nie wychodzisz z domu. Liczne testy to potwierdzają. 2043. Najwyższa śmiertelność jest wśród łamiących kwarantannę, najniższa wśród bogatych, ale także wśród ubogich slow thinkerów. Chcesz przeżyć? Wydawaj dużo digoldów. Niszczące reklamy biur turystycznych widziane z balkonu przypominały mi o świecie przed, który był mały, dostępny na wyciągnięcie ręki dzięki tanim lotom. Po skurczył się do rozmiarów naszych mieszkań. W obecnej gospodarce niedoborów niczego już nie trzeba było reklamować. Poczułem nostalgię za światem beztroskiej konsumpcji, widząc jednocześnie, że zjadaliśmy własne okon. Znowu ten sam komunikat. Chcesz przeżyć? Wydawaj dużo digoldów. Naukowcy rozkładają ręce. Nie udało się znaleźć źródła choroby, sposobu przenoszenia wirusa. W powietrzu nie odkryto niczego, co mogłoby wywoływać chorobę. Z całą pewnością chodzi o kontakt międzyludzki. Objawy chorobowe po prostu się pojawiają, jeżeli ktoś wychodzi z domu, nawet jeśli użyje nieprzepuszczalnego, w pełni izolującego kombinezonu. Czy można wierzyć w te brednie? Nie miałem dostępu do sieci idei, ale dziennikarze tłumaczyli niedostępne mi medium na tekst. Cyberprzestrzeń została zalana fake thoughts, uznałem. Przed cyberrewolucją preparowanie fake newsów było proste. Wystarczyło coś napisać, co działało na konkretny target. Obecnie wysłanie do sieci zmyślonych informacji było wyzwaniem i powstały agencje PR-owe wyspecjalizowane w produkowaniu kłamliwych myśli. Problem polegał na tym, że osoba będąca źródłem spreparowanych idei memicznych albo musiała w nie wierzyć, albo zdołać okłamać siebie. Jakiekolwiek zawahania były demaskowane, ponieważ udostępniając myśl, udostępniało się to, co się naprawdę sądziło, łącznie z danymi zleceniodawców, jeśli akurat to nadawca miał w głowie. Wirus przenika przez ściany, ale siedzenie w domu chroni. Kłamstwo. Już w pierwszym roku epidemii wyszedłem z domu. Wyszedłem z domu pierwszego roku epidemii. Sny podpowiadały, że jeśli opuszczę mieszkanie, zachoruję, ale przeżyję. Może warto spróbować. Spacerowałem. Nikogo nie spotkałem, niczego nie dotykałem. Miałem zawczasu tanio kupiony kombinezon z zamkniętym obiegiem powietrza, w pełni izolujący od czynników zewnętrznych. Wróciłem. Chorowałem i byłem blisko śmierci. Służbę zdrowia ograniczono do telemedycyny i dostaw leków przez drony. Ocalałem. Wielu próbowało, niewielu przeżyło. Okazało się, że na tę chorobę nie można zdobyć odporności. Inni też wychodzili, tworząc eventy w sieci i robiąc wyjścia na żywo. Chcieli zdemaskować spisek. Napisałem do nich, że umrą, bo tak widziałem w proroctwie i tak się stało. Umierali wszyscy, którzy wychodzili. Jasne stało się to, że działo się coś dziwnego. Naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić fenomenu. Dziwna choroba istniała, zabijała, ale nie odnaleziono żadnego czynnika, który mógłby ją wywoływać. Sieć zalała fala teorii spiskowych. Widziałem rozwój pandemii na kolejne lata. Moja umiejętność jasnowidzenia sięgała mniej więcej 5 lat w przyszłość i wiedziałem, że wtedy epidemia się nie skończy. Dostrzegałem plany kolejnych restrykcji, jeszcze niewydarzone newsy. W końcu sam już nie wiedziałem, co się wydarzyło, o czym przeczytałem, a co dopiero przed nami. Samotność nie pomagała mi w myśleniu. Brak pracy także. A już najbardziej brak perspektywy zmiany. Chodziłem do psychologa online, chyba wszyscy chodziliśmy, bo ciężko było znaleźć wolny termin wizyty. W końcu przestało mnie być stać na rozmowę z profesjonalistą, zatem skołataną duszę sam leczyłem alkoholem. Chyba wszyscy to robiliśmy. Dzięki tej wojnie zrozumieliśmy, co jest ważne. Przewartościowaliśmy naszą moralność. Kiedyś żyliśmy samotni w społeczeństwie. Gdy nas podzielono, rozpaczliwie szukaliśmy drogi, aby się ponownie zjednoczyć. Testament 3.1. Mateusz, prorok zwierzy. Gdy nie widzisz człowieka po drugiej stronie kabla, nie jest on już człowiekiem. Jest informacją, cyfrowym duchem. Może tam nie ma już nikogo, bo jaką mam pewność, że... traciłem rozum. W czasach przed mawiono, że fizyczność była w sposób postępujący obsolit. Na kwarantannie zdano sobie sprawę, że fizyczność była jednak pożądana, zwłaszcza w sposób płciowy. Jak już wspominałem, najważniejsze było, z kim się utknęło. Wielu odseparowanych kochanków próbowało spotkań, po sieci idei krążyły tragiczne historie. Rzekomo wszyscy, którzy złamali wytyczne odseparowania, umierali. Dystans społeczny bolał, przynajmniej na początku, ale to nie pandemia była jego przyczyną. W czasach przed, puby zapełnione znajomymi, wszyscy gapili się w ekrany smartfonów. Zupełnie tak, jakby ludzie chcieli być wszędzie i z każdym, tylko akurat nie tu, nie teraz i nie z tymi osobami. Siedzieli przy misce chipsów, jak te pieski, czekające, aż ich pan smartfon zagwiszcze. Wtedy uratowane podnosiły spocone ryjki, nadstawiały uszka, przebierały łapkami po szklanych taflach telefonów, jak gdyby kopały norkę. Merdały ogonkami i patrzyły, do jakiej zabawy ich pan woła tym razem. W 2042 ich marzenie stało się prawdą i zdaliśmy sobie sprawę, że bliskość jest ważna. Żałowałem, że nie zdecydowałem się na brainlock, bo nie mogłem obcować ze społeczeństwem na poziomie myśli. Dla takich jak ja zostały staromodne konferencje VR. Na wieloletniej kwarantannie ludzie częściej bywali w sieci niż w realu, bo co innego mieli robić? Eventy, życie towarzyskie, praca, wszystko w sieci. Niektórzy podłączeni do kroplówek i cyberprzestrzeni w ogóle się nie wylogowywali. Części nawet taki stan rzeczy odpowiadał. Izolacja stała się normalna. Nieoczipowani byli poza tym wszystkim. Od początków epidemii zawieszono wykonywanie zabiegów medycznych. Wiele sektorów gospodarek upadło. Inflacja sprawiła, że ludzie wymieniali walutę narodową na stabilniejszego globalnego digolda, którego wartość była ściśle powiązana ze zbiorowym wkładem umysłowych górników. Obok pracy korporacyjnej górnictwo digold było najlepiej prosperującą gałęzią gospodarki. Oczipowani radzili sobie dużo lepiej. Owszem, wszyscy zubożeni przez szalejącą inflację, ale mogli pracować. Miliony korporacyjnych filozofów współtworzyło ideę. Mogli szukać lekarstwa, podłączając umysły do projektów medycznych na podobnej zasadzie, na jakiej funkcjonował SETI at Home, sieć przetwarzania rozproszonego. Gorzej radzili sobie nieoczipowani, czyli jakieś 30% społeczeństwa. Globalne łańcuchy dostaw zostały przerwane. Dookoła wielkich miast powstały zautomatyzowane farmy produkujące żywność i towary z recyklingu. Dostarczano je dronami, a ceny były kosmiczne. Straciłem pracę pierwszego roku lockdownu. Musiałem ciężko harować, aby utrzymać się z ekstrakcji. Możliwości umysłu rosły i zacząłem wyciągać zaskakujące 1 digold na dobę, co pozwalało jako tako funkcjonować. Pracowałem jako wróżbita. Ludzie przychodzili z rozmaitymi pytaniami, a ja przepowiadałem przyszłość. Stałem się znany i mawiono, że mam dar, którego sam nie rozumiałem i dziwiłem się, że zaawansowane społeczeństwo wierzy w magię, płaską ziemię, jasnowidzenie. Dzięki wróżbiarstwu dobrze prosperowałem. W sieci opowiadano historie o znikających ludziach. Po prostu pewnego dnia nie logowali się do cyberprzestrzeni. Umierali z głodu? Może z innych przyczyn? Żyliśmy w zamknięciu. Wiedzieliśmy o świecie tylko tyle, ile ktoś napisał. Ja widziałem więcej. Nie istoty z kosmosu, nie bunt robotów, nie terroryści, nie wojna atomowa, nie kryzys klimatyczny, nie meteoryt, nie wojna biologiczna. Testament 3.1, Mateusz, prorok zwierzy. Zaatakował nas nasz styl życia. Testament 3.1, Mateusz, prorok zwierzy. Nazywano mnie guru i miałem milionową społeczność followersów i tyle samo digoldów. To niemożliwe, że wyciągasz jeden digold używając zestawu diod. Chcę przeanalizować twoje połączenie z siecią podczas jasnowidzenia. Zauważył przyjaciel, haker, Han Solo. Następnego dnia powiedział, że śniąc, mój umysł hakuje coś, co jest źródłem wizji. Tak opracowaliśmy plan włamu. Mój mózg miał być modemem. Plan polegał na spaniu i myśleniu o włamie. Han Solo ogarnie resztę. Sen, w którym dwa umysły toczyły partię szachów na śmierć i życie. Pojedynek najwyższego intelektu maszyn i ludzi. Aby zhakować system, potrzebowałem najpotężniejszego komputera na świecie, czyli sprzężonych mózgów ludzi. Kumple hakerzy napisali im procedurę. Tylko mój umysł mógł jej użyć. To dlatego, że od lat wydobywasz diegoldy diodami i mózgiem bez wspomagaczy chipa. To w niewiarygodny sposób stymulowało umysł, powiedział Han Solo. Zyskałeś dziwne umiejętności, albo ściągasz wartości digoldów z przyszłości. Hakując system, przejąłem moc obliczeniową większości ludzi na Ziemi i śniąc, zgniotłem sztuczną inteligencję w pojedynku szachowym. Wtedy uzyskałem dostęp do interfejsu. Czy chcesz nadpisać przyszłość? Tak lub nie? Obudziłem się wyczerpany, wiedząc, co się wydarzyło. Krew z nosa sączyła się strumieniami. Zdołałem wyciągnąć film, który musiał pochodzić wprost z kodu kryptowaluty. Zhakowałem przyszłość świata, a potem ją nadpisałem, kontrolując, co się wydarzy. Ta wiadomość obiegła sieć. Zabawne. Od zawsze ludzie toczyli wojnę o zasoby, władzę i pieniądze, ale pewnego dnia to pieniądze zaatakowały człowieka. Dosłownie nasze pieniądze wypowiedziały nam wojnę. Testament 3.1. Mateusz, prorok zwierzy. Z wykradzionych informacji wynikało, że diegoldy stworzył człowiek jako środek płatniczy. Były skomplikowanym kodem, ewoluowały i same się programowały. Kryptowalutę napisano, aby replikowała się w sposób opisany przez twórców, wykorzystując siłę umysłu ludzi stworzono blockchain. To gwarantowało, że nikt nie skopiuje waluty i jej nie ukradnie. Twórcy tak stworzyli system, aby nawet oni nie mieli do niego dostępu. Mnemoniczny blockchain wykluczał włamanie, chyba że większość użytkowników sieci w jednym momencie by na to zezwoliła. Dla diegoldów ludzie stali się siecią, superkomputerem o nieprawdopodobnie zbiorowej mocy obliczeniowej, tak potężnej, że była w stanie symulować każdy wariant rzeczywistości, jak miały to robić komputery kwantowe, których w takiej formie nigdy nie zbudowano. Symulacje zawarto w kodzie kryptowaluty i mając dostęp do nich, mogłem widzieć przyszłość wyrażoną w zbiorowej świadomości sieci i w planach poszczególnych osób, jak chociażby plan okradzenia mojego garażu. Digold funkcjonował jak pasożyt, którego celem było powielanie. Komunikował się z nosicielami przez wszczepiane do mózgu chipy, bo przecież prawie wszyscy ludzie byli górnikami. W ten sposób mógł kontrolować ich podświadomość i produkowane idee, a także wykradać ich plany. Diegoldy chciały się rozprzestrzeniać, dlatego zaatakowały jedyny organizm, który stał na ich drodze. W ich mniemaniu był to USD jako konkurencyjny, najbardziej rozpowszechniony środek płatniczy. Digoldy potrzebowały lockdownu, czyli śmierci dotychczasowej ekonomii. Plan Digoldów zakładał wywołanie pandemii i zmuszenie ludzi, aby przestawili się na nową walutę. Prawda jest taka, że nie ma wirusa. Digoldy były w stanie kontrolować umysł ludzi, który wytwarzał symptomy. Digoldy karały chorobą tych, którzy wyszli z domów. Miały dostęp do usług geolokalizacyjnych w celu ułatwienia płatności. Problem pojawił się ze Slothinkerami, którzy nie mogli chorować. Tutaj do akcji weszły fake newsy oraz wpływanie na sieć idei. Od lat nieoczipowani byli zmuszeni przez społeczeństwo do implantacji, bo przecież życie obywatela drugiej kategorii było nieznośne i nieakceptowane. Czemu zachorowałem? Ponieważ ekstrakcja Digoldów przez diody działała podobnie do chipa, też kontrolowała mój umysł, chociaż w ograniczony sposób. A może nieoczipowani ewoluowali żyjąc w sieci, ale obok niej? Przecież sieć to fale radiowe, może wasza skóra nauczyła się je czytać, powiedział Han Solo. Digoldom nie zależało na eliminacji ludzi. Potrzebowali ich jak żywicieli, których zadaniem było kupowanie, a zatem obracanie pieniądzem, rozprzestrzenianie go i zarażanie innych. Wystarczyło cokolwiek kupić płacąc Digoldami, aby stać się nosicielem pasożyta. Pierwszy raz od 13 lat wyszedłem z domu. Ludzie w oknach nieśmiało patrzyli na mój triumfalny marsz. Widzieli szaleńca, samobójcę. Wiedzieli, że wyjście oznaczało śmierć. Poraziło mnie piękno przyrody, która wdarła się do miejskiej dżungli. Od lat nie kupowałem ubrań. Rzadko goliłem się. Krocząc do porzuconego świata, byłem jak jaskiniowiec. W globalnej cyberprzestrzeni zostawiłem nagranie snu, aby każdy poznał prawdę o Digoldach i mógł się ich wyrzec. Śniąc podczas włamu zapytałem zbiorowej świadomości, czy wyrzekasz się pieniądza jako źródła zła i epidemii. Nie było jednomyślności, część wolała śmierć niż wyzbycie się Digoldów. Han Solo użył trików i podmienił idee, które wszyscy musieli zaakceptować podczas włamu. Dzięki kłamstwu uzyskałem zgodę górników na wyzerowanie kont. Hakując Digoldy, nadpisałem przyszłość świata. Kontrolując kryptowalutę, mogłem dowiedzieć się wszystkiego o każdym, dostać się do jego myśli, udawać, że znam przyszłość, czy nawet tworzyć przeznaczenie. Nic nie stało na przeszkodzie, abym powiększył konto Digoldów siłą woli, abym za pośrednictwem chipów sprawił, aby ludzie robili to, co chcę. Mogłem obwołać się Bogiem i uwierzyliby. Miałem wszechwiedzę i wszechwładzę, atrybuty boskości. Nie, wtedy zaprzeczyłbym temu, z czym walczyłem tyle lat. Wybrałem jedyne rozwiązanie. Skasowałem Digoldy, a wraz z tym aktem zabiłem ekonomię. Nagle ludzie byli wolni. Ci, którzy chorowali w korporacji, którzy inwestowali, którzy zarabiali, wszyscy oni mieli dokładnie tyle samo pieniędzy. Wyzerowałem licznik. Każdy znalazł się na linii startu. Nie mogłem czytać sieci myśli, ale w jakiś sposób wyczuwałem nastroje świata. Może zwariowałem, słysząc głosy. Pieniądz był wirusem, oznajmiłem. Z czego mamy teraz żyć? Krzyczeli. Proponuję nową walutę, którą wydając sprawiacie, że macie jej więcej, odpowiadałem. To niemożliwe. Szczęście i miłość to ta waluta. Miałem pewność, że Digoldy zostały zniszczone. Kasując je, wyzwoliłem ludzi spod ich wpływu. Może nie odkryłem niczego nowego dokonując włamu, może ludzie zawsze wiedzieli podświadomie, czym są kryptopieniądze. I mimo wszystko akceptowali taki stan rzeczy. Chorowaliśmy na pieniądz, zarażaliśmy się nim wydając go, zarabiając go, czcząc go. To pieniądze nas posiadały, to one nas sprzedawały, nagrałem w przesłaniu. Internet został zaprojektowany jako technologia militarna. W 1958 roku w USA powstała agencja ARPA w odpowiedzi na wysłanie przez ZSRR Sputnika. Narodziła się idea sieci rozproszonej bez jednostki centralnej, która miałaby być w stanie funkcjonować w warunkach wojny nuklearnej i zapewniać wojsku łączność. Tylko że to nigdy się nie zmieniło. Internet pozostał technologią militarną i nie został udostępniony światu za darmo. Wpuszczono go na terytoria obcych krajów, do ambasad, do firm. Wpuszczamy go do swoich mieszkań, przyczepiliśmy do naszych ciał. Krąży jak szerszeń coraz bliżej naszej duszy, z każdą nowinką technologiczną o krok bliżej. Aż w końcu wszczepiliśmy go do mózgów. Wtedy ożył Diegold. Zostałem pojmany za kradzież wszystkich pieniędzy świata, zniszczenie ekonomii, doprowadzenie ludzi do ubóstwa, inwigilację, cyberterroryzm, kradzież danych personalnych. Ludzkość nie potrafiła wyrzec się pieniądza, nawet jeśli wiedzieliśmy, że nas zabijał i kradł nasz czas. Zgładzono proroka zagłoszenie prawdy, ale prawda nas wyzwoliła. Nadpisaliśmy pradawne teksty. Nie oddawaliśmy już cesarzowi tego, co cesarskie. Nie oddawaliśmy już niczego, bo zaprawdę nic nie posiadaliśmy i nikt nam nie kazał już niczego dawać. Testament 3.2. Pierwsi uczniowie, którzy wiedzieli, dotknęli i uwierzyli.
Tak, kiedy sobie robiłem notatki do dzisiejszej audycji, to pierwsza myśl, którą sobie zanotowałem, brzmiała tak. Troszeczkę jak cytat z komedii Barejowskiej. Zmiany, zmiany, zmiany. Otóż autor wciąga nas w swój świat, świat, który podlega, który już kiedy do niego wkraczamy, uległ zmianom, ale na naszych oczach również ulega zmianom i są to zmiany, i tu szukam takiego dobrego słowa, słowa, które w jakiś sposób może coś podsumować i to takie słowo, chyba najlepsze, zmiany są niepokojące z naszego punktu widzenia, ale okazuje się, że z punktu widzenia bohaterów również. Teraz, kiedy jesteście Państwo po wysłuchaniu tego opowiadania, to mogę powiedzieć jedno, że mamy proroka końca świata, jakiegoś tam końca świata, bo tak jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, koniec świata zdarza się codziennie. Wielu ludziom na świecie każdego dnia zdarza się koniec świata. To jest koniec ich świata. Tu oczywiście chodzi o coś innego, ale ten koniec świata to nie zawsze musi się wiązać z jeźdźcami apokalipsy i z jakimiś trąbami, które wieszczą zagładę. Czasami jest to koniec świata, który odbywa się, ten koniec świata po cichu, niejako bez tych wystrzałów i bez jakiejś wojny. Co więcej, autor bardzo, bardzo sprawnie nawiązuje tutaj do tego, co nas jednych bardziej, drugich mniej, w ostatnim czasie niepokoiło, czyli do zarazy, ale jednocześnie macie Państwo sztuczną inteligencję, macie Państwo walutę, kryptowalutę. Jeśli sobie spojrzycie Państwo do internetu, to podejrzenie dotyczące tego, że kopanie bitcoinów być może ma coś wspólnego z budowaniem wszechświatowej w sensie ogólnoplanetarnym, budowaniem sztucznej inteligencji, że być może i tak dalej, poszukajcie Państwo w internecie, jest pewien kanał na YouTubie, który o tych rzeczach mówi, tam się ostatnio ukazał wywiad, albo ten pseudowywiad ze sztuczną inteligencją, a właściwie z chatbotem, który tę podobno samoświadomość osiągnął. Czy to wszystko prawda? Nie wiem i pewno długo będziemy skazani na to, żeby mówić, no ja w coś wierzę albo w coś nie wierzę. A to w końcu nie kwestia wiary, tylko jakiejś wiedzy, wiedzy, od której się, od której zostajemy odcięci, od której się świadomie nas odcina. Ale wróćmy do opowiadania Imię Wroga. Sam tytuł jest znaczący, to już Państwo wiecie, słuchaliście w końcu opowiadania. Rozwiązanie tego wszystkiego, takie, które autor sugeruje w sposób no, taki dosyć jednoznaczny, to co się dzieje jest wyjaśnione. No to rzeczywiście ta choroba, która okazuje się, że nie jest chorobą, jest elementem pewnego ataku na naszą cywilizację, której dokonuje tak naprawdę do pewnego stopnia nasza cywilizacja. Zauważcie Państwo, że tutaj w tym opowiadaniu jest taki motyw, który się przejawia w tym, że w pewnym momencie postacie, które są w opowiadaniu, mają poczucie absurdalności tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. I teraz pomyślcie Państwo, ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat, ponad już dwóch lat, mieliście Państwo takie poczucie, że wokół Was naprawdę odbywa się coś w rodzaju absurdalnego przedstawienia. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, bo powiedzmy, YouTube ma swoje prawa i powiem coś, co później sprawi, że Ivelios będzie miał kłopoty z kanałem, więc daruję sobie, ale w każdym razie chyba nieraz przynajmniej część z Państwa miała takie poczucie, że świat wokół jest absurdalny, to wszystko, co się dzieje, te zarządzenia, nakazy, prikazy, te wszystkie obostrzenia, a później wychodzenie z obostrzeń, maseczkowanie, odmaseczkowywanie, szczepienie, nieszczepienie i tak dalej, to wszystko sprawiało chwilami wrażenie, że jest jakoś absurdalnie. Autor opowiadania Imię Wroga po prostu pewne rzeczy wzmocnił, pewne rzeczy pokazał może bardziej wyraźnie, ale to jest dokładnie ta sama sytuacja. Tam jest bardzo charakterystyczny taki moment. On mi się wydał szczególnie mocny. Być może zwróciliście również Państwo na ten moment uwagę, kiedy pada takie zdanie, że tak naprawdę nie wiadomo, czy ten człowiek, z którym rozmawiamy po drugiej stronie kabla, tak naprawdę istnieje, czy on tam tak naprawdę jest, bo może już go nie ma. W czasach, kiedy dzwoni do Państwa sztuczna inteligencja, ja to często powtarzam, to powtórzę jeszcze raz, znacie to, posłuchajcie, dzwoni do Was sztuczna inteligencja, żeby Wam zaproponować coś. Nie wiem, panele fotowoltaiczne, jakieś super kuracje, albo inne dobro tego świata, to jeszcze niedawno ta sztuczna inteligencja była łatwa do rozpoznania, zacinała się, ciągle mówiła, że nie słyszę, proszę powtórzyć, no i generalnie testu Turinga nie przechodziła. Dzisiaj ta sama sztuczna inteligencja, bo to nawet ten sam głos jest czasami, dzwoni do mnie, żeby mi znowu zaoferować coś, jakiś pierdylion, duperelin, kilogramy, które na pewno bardzo mi się przydadzą, no więc ta sama sztuczna inteligencja już się tak nie zacina. A jeśli kiedyś pytałem tę sztuczną inteligencję, czy jest robotem, czy jest maszyną, to słyszałem, halo, proszę powtórzyć, coś na linii, czyli stary numer. Dzisiaj podobny numer kwitowany jest, piękny tekst, proszę Państwa. No, proszę Pana, ja dziennie przeprowadzam około 300 rozmów, więc może mój głos brzmi nieco mechanicznie, ale zapewniam Pana, nie jestem robotem. No tak, trochę mówiąc szczerze, pierwszy raz zbiło mnie to z tropu, ale później zadałem pytanie przy kolejnej rozmowie, a ile jest 2 razy 2? I tu znowu słyszałem, że halo, coś na linii, coś nie słyszę, proszę powtórzyć. No już wiedziałem o tym, od czego byłem właściwie pewien, że dzwoni sztuczna inteligencja. Ale ten postęp jest bardzo szybki. Mówię to w formie zabawowej oczywiście. Proszę się nie przywiązywać do tej opowieści. Bardziej chodzi w tej opowieści o to, że ta sztuczna inteligencja na poziomie użytkowym, czyli tym bardzo prymitywnym, skoro już jakaś firma korzysta z tego rodzaju pseudosztucznej inteligencji, to tak naprawdę to, co się dzieje gdzieś w tajnych laboratoriach, wyprzedza o ho, aż sobie trudno to wyobrazić, co tam się naprawdę dzieje, więc skoro ta sztuczna inteligencja natury użytkowej, natury sprzedażowej już potrafi takie myki, takie numery robić, to pomyślcie Państwo, co się stanie za kilka lat. Pogadanie sobie i złapanie tej sztucznej inteligencji na kłamstwie będzie coraz trudniejsze. Rozpoznanie, że rozmawiamy nie z człowiekiem, będzie naprawdę trudne. No i nasz autor, nie wiem, czy do tego nawiązuje. Nawiązuje do tego, że rzeczywiście czasami nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie kabla, po drugiej stronie tego przekazu internetowego. A zauważcie Państwo, że o tym w jakimś tam stopniu mówił znany filozof, który nazywał się Berkeley. O ile dobrze pamiętam, Irlandczyk. Ale tu się proszę na mnie nie powoływać. Natomiast cóż mówił Berkeley? On wtedy oczywiście ani nie wiedział, ani nie przeczuwał sztucznej inteligencji, natomiast on mówił o jednej rzeczy, która dzisiaj, jeśli pomyślimy sobie chociażby o wirtualnym świecie, też zaczyna być coraz bardziej aktualna. Otóż on mówił o tym, że jeśli do naszego mózgu dostarczymy bodźce, które będą odpowiedniej jakości, to nie ma najmniejszych szans, żebyśmy na drodze logicznej albo eksperymentalnej udowodnili, że te bodźce są fałszywe. Bo tak naprawdę my nie widzimy, nie słyszymy, nasz mózg nie widzi, nie słyszy, on odbiera bodźce za pośrednictwem zmysłów. I jeśli nawet ktoś wam mówi, szanowni państwo, że przecież coś widzę, to oczywiste, że to jest, no to sobie przypomnijcie kilka fajnych filmów SF i już będziecie wiedzieć, że to, co jest dostarczane do naszego mózgu, jeśli jest odpowiedniej jakości, naprawdę jest nierozróżnialne od tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością, jest prawdą. I to nie będzie, w miarę upływu czasu, w miarę postępu cywilizacyjnego, to będzie coraz trudniej rozróżnialne. I stąd się biorą te wszystkie koncepcje, że może żyjemy w symulacji, może żyjemy w jakimś ogromnym mózgu matrioszce, gdzie wszystko jest generowane. Kto sobie przypomni film Matrix, no to już dokładnie wie, o czym mówię. Mówię, ta rzeczywistość jest nierozróżnialna. I proszę Państwa, to wiedział już człowiek kilkaset lat temu. Nazywał się Berkeley i tak jak napisałem w jednym z artykułów, który się ukaże za jakiś czas w kwartalniku Sphinx, on, kiedy to pisał, nic nie mógł przewidzieć, jakby wszystko było dopiero kwestią przyszłości, ale on już to przeczuwał, że o naszej rzeczywistości zawsze możemy mówić tylko w pewnym zakresie pewności. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, no jak to, no przecież to wszystko jest, no przecież czuję, dotykam w tej chwili dotykam ja na przykład klawiatury, no ona jest taka materialna, taka pewna, ale przecież to znowu zmysł dotyku odpowiednio zasymulowany i będziemy jak Neo, jak bohaterowie Matrixa, oni też przecież Neo żyjąc sobie w tym świecie, w którym żył, dla niego wszystko było prawdziwe. Dopiero w pewnym momencie, kiedy zaczęto mu ten świat pokazywać od podszewki, to zobaczył, przejrzał tak naprawdę na oczy ten sławny motyw z wybieraniem tabletki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Państwo nie pamiętacie, to sięgnijcie sobie Państwo po ten film, może nie po ostatnią, tę część, która była ostatnio prezentowana jako część czwarta, może po pierwszą, może się na pierwszej zatrzymajcie, a jeśli nie, to jeszcze drugą i trzecią można obejrzeć. Tu sobie zaczynam mówić troszeczkę o swoich preferencjach filmowych, no niech będzie. Nie przypadła mi do gustu ta czwarta część, chociaż jest oczywiście niezwykle sprawnie zrobiona. Ja się oczywiście drugie oczywiście. Na filmach nie znam tak bardzo. Ja jestem takim kompulsywnym oglądaczem. Jak już się wtopię w ten film, to i tak mnie akcja porywa, choćby była nie wiadomo jak głupia i oglądam do końca i dopiero później, jak już się film skończy, to zaczynam snuć refleksję, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało. Ale mi się większość filmów zawsze podoba. A przynajmniej w momencie, kiedy oglądam, później te refleksje jakieś takie krytyczne przychodzą. No więc jeśli chodzi o bycie krytykiem filmowym, to pewno kariera nie stoi przede mną otworem. Ale wracam do opowiadania Imię wroga Rolanda Solta. To naprawdę opowiadanie mocne, nie pozbawione akcentów humorystycznych, co Państwo zresztą na pewno zauważyli, i takie zostawiające nas z taką refleksją, no dobra, a jeśli ten facet ma rację i to, co przeżyliśmy niedawno, to był tylko wstęp, to był test, no to nie wróżę nam świetlanej przyszłości. Miejmy nadzieję jednak, że to fikcja literacka. Cóż, proszę Państwa, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku wakacyjnego ABW, te audycje mają jedną zasadniczą zaletę. Są krótkie, a jeszcze krócej gada w nich Żelkowski, więc podtrzymajmy tę nową świecką tradycję, zbliżmy się do końca i rzeczywiście zakończmy moją wypowiedź, ale zakończmy ją takim oto akcentem, że już za tydzień bibliotekarium. Bibliotekarium na żywo. I naszym gościem będzie, jak już zapowiadałem od pewnego czasu, autor kryminałów. Kryminałów, które dzieją się w czasach PRL-u, trochę są wzorowane na tych kryminałach, które się w czasach PRL-owskich ukazywały. Tym autorem jest Igor Frender. Autor, który oprócz kryminałów i sensacji, książek takich z gatunku thrillerów, pisze również poezję i satyrę. Tego też w przyszłym wydaniu Bibliotekarium posłuchamy, ale skupimy się oczywiście na książkach naszego autora, takich książkach jak chociażby Mordercza proteza albo Człowiek jadka. Zajrzyjcie Państwo do internetu, to są kryminały, zresztą wiele komentarzy się pojawia, chociażby na Lubimy czytać, i ludzie piszą w sumie bardzo pozytywne komentarze, na przykład taki: no cóż, jak ktoś ma sentyment do tamtej epoki, to już się go nie pozbędzie. Książka, pisze tutaj wypowiadający się na Lubimy czytać o książce naszego gościa, książka to 100% kryminał, akcja schyłek PRL-u. Dawno nie czytałem tak wzorcowego kryminału. Policja, w tym przypadku milicja, zabójstwo, śledztwo, polecam. No, ja również Państwu polecam, a szczególnie polecam Państwu Bibliotekarium, gdzie autor tej książki, o której przed chwilą była mowa, Igor Frender, będzie naszym gościem, będzie mówił o tym, jak to się robi, jak się tego rodzaju klasyczne już, nazwijmy to, PRL-owskie kryminały pisze. A okazja będzie dobra, bo tak jak wspominałem, audycja odbędzie się 22 lipca. Tym wszystkim, którzy nie pamiętają, to przypomnę, to było kiedyś święto państwowe obchodzone, to takie właściwie święto założycielskie PRL-u. No to my go będziemy świętować, goszcząc autora kryminałów Igora Frendera. A teraz już pięknie Państwu dziękuję, życzę wspaniałych wakacji. No i oczywiście zapraszam na Bibliotekarium za tydzień. Dobrej nocy życzę.
A mówię to słowa do Państwa jak zawsze Marek Żelkowski, gospodarz ABW. Audycję jak zawsze ostro technicznie obsługiwał Marek Sankiewelius, Radio Paranormalium i Bóg Radio. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w tym normalnym Bibliotekarium na żywo. No i ponownie w wakacyjnym ABW już za 2 tygodnie.
Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl